Niech Twoje królestwo przyjdzie. Jak w niebie, tak i na ziemi. Jak żyjesz? Horyzontalnie, płasko, wytyczając swoje drogi, przesuwając wrogów, skupiając się na tym, żeby ustąpiły problemy, niedostatki, rozwiązując całe życie problemy. Jeżeli tak żyjesz, żyjesz płasko, ponieważ zapewniam Cię, problemy wszystkie skończą się z Twoim życiem. I wtedy się okaże, że zmarnowałeś życie, prostując drogi swojego życia i usuwając ubóstwo, choroby, niewygody, załatwiając sprawy, chodząc w nieskończoność na terapię indywidualne i małżeńskie, uzdrawiając swoją duszę, żeby wciąż, żeby tam jakaś muzyka grała jak należy. A to wszystko za chwilę przeminie. Mój tato, który walczył całe swoje życie i wywalczył mnie, między innymi, jestem mu wdzięczny, 16 lat temu definitywnie i ostatecznie pokonał wszystkie swoje problemy związane z horyzontalnym życiem. Teraz jak ty żyjesz? Gdzie ty idziesz? W którą stronę ty idziesz? Czy to jest twoje życie? Będziemy mieli kilka fragmentów. Wiesz, że przemówi do was przez nie Bóg. Potem będziemy coś praktykować. Moją modlitwą jest w czasie tego słowa, żebyś sięgnął po przeżycie w tą stronę w twoim życiu. I nie mam na myśli wiedzy, poznania, poukładania sobie doktryn, przestudiowania wszystkich ksiąg Biblii i zgłębienia treści tam zawartych, bo to wszystko jest ważne. Ale mówię o twoim sercu, o tobie jako osobie, która sięga po osobę. Słyszy, widzi, odczuwa, wylewa swoje serce do niej i ta osoba wylewa swoje serce do ciebie. I to jest wylanie, które jest niezaprzeczalne dla ciebie, w którym nie musisz się utwierdzać, że tak jest, ponieważ to jest. I nikt ci nie może tego zabrać. Rozdział 6, rozdział 9 Ewangelii Marka. I mówił im: zaprawdę powiadam wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Jezus był ze swoimi uczniami. Ja zawsze miałem taki... Ale im obiecał. Wszyscy umarli. Ci z tych 12 tylko jeden po prostu zobaczył coś w wizji na wyspie Patmos. A reszta po prostu została zamordowana, byli męczennikami. Co on im tu powiedział? Co oni mieli ujrzeć? Przed śmiercią, królestwo przychodzące w chwale. I kiedy Jezus chodził z nimi, oni czuli smak królestwa, zapach. Widzieli to. Ale nie widzieli tego w takiej mierze, żeby to im pomogło nie grzeszyć, nie zwątpić, nie zaprzeć się Jezusa. Ile razy, jak czytam Ewangelię, to sobie myślę po prostu: ale goście, jak ja bym był na ich miejscu. prostu, tak bym po grójcu stał, tak bym se trzymał oczy. Bym se kawy zaparzył. Tak by było. Już nie, tak by nie było. Tak by nie było. Jezus nie przytłaczał swoją chwałą. On zapraszał do swojej chwały. On zapraszał do swojej chwały. Zapraszał do nieba. Zapraszał do Ojca. Ale po zmartwychwstaniu przyszedł w chwale zmartwychwstania. W chwale życia. Było to tak potężne, że musieli go na nowo poznawać. Łowią ryby, jak to jest zapisane w Ewangelii Jana. Są na łodzi. W ogóle fajny opis, bo nygusy. Po prostu goli faceci na łodzi rybackiej. Tak to jest tam napisane w Ewangelii Jana w ostatnim rozdziale. I Jan z brzegu tak po prostu... To jest Pan. A tam jest powiedziane, i Piotr się ubrał i wskoczył do wody. Ja sobie myślę, ja to odwrotnie zawsze robię. Się rozbieram, zanim wskoczę do wody. A wiecie, ale coś był, respekt dla osoby, którą chciał się spotkać. Nie chciał po prostu na nygusa tam lecieć. Wielokrotnie, kiedy się z nim spotykali, nie rozpoznawali go, bo to był... On był w chwale. Ale teraz wiecie, po tym fragmencie, kiedy to powiedział 9:1, jest powiedziane zaraz. A po 6 dniach, od tego momentu, kiedy to powiedział, po 6 dniach od tego momentu, kiedy to powiedział, to jest bezpośrednio sklejone z sobą. Zobaczycie królestwo przychodzące w mocy, a po 6 dniach wziął z sobą Piotra, Jakuba, Jana i przyprowadził ich samych na wysoką górę. Weź palec. Górę. Wysoką górę, powiedz. Miejsce spotkania. Miejsce spotkania Twojego i Boga. Cel, dla którego żyjesz, jest w górze. Wszystko, co jest najważniejsze, jest na górze, nie na dole. Służymy Bogu, jakiemu? Najwyższemu. Bogu na wysokościach. Ojcu niebieskiemu. Wywyższonemu ponad wszystko, który wszystkich do siebie pociągnie.
Do góry.
Żeby byli na osobności i przemienił się przed nim. Jego szaty stały się lśniące i bardzo białe jak śnieg, jak żaden folusznik. I teraz bardzo ważne słowo. Jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. Chwała jest w górze. Jezus przemieniony przychodzi w chwale z góry. Odbija światło nieba. I On w ten sposób przedstawia się swoim uczniom. I ukazał im się Eliasz i on Mojżesz, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr tam coś powiedział. I objawił się obłok 7, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I nagle się rozejrzeli i nikogo nie było. Bardzo dużo osób jest na każdym wiatrołapie, każdego roku, które czują się bardzo niekomfortowo. Nie wiedzą, czy ci obok, co świrują, to tylko świrują, czy coś autentycznie przeżywają. Myślą o sobie, co ja muszę zrobić, żeby to przeżyć, czego mi brakuje. Potępiają siebie, że coś nie przeżywają. Niektórzy w rozpaczy, bardzo chłodnej, mówią, to nie dla mnie, nie mam tych darów. A ja wam mówię, żyjemy po to, żeby być z Nim. Żeby cały czas być z Nim. Ludzie mówią, o, Boga za nogi złapał. Jak myślał, że złapał, a nie złapał, no to hańba mu, ale Cel jest taki, żeby go złapać, żeby go trzymać, żeby go uchwycić, żeby go spotkać. Więc mamy górę, na którą zaprowadził Jezus swoich uczniów. Góra spotkania, góra przemienienia. Potem, jak otworzycie Księgę Rodzaju, rozdział 28, mamy Jakuba. 28:11. I przyszedł na pewne miejsce i tam nocował, bo słońce już zaszło. Wziął jeden z kamieni z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął w tym miejscu. I śniło mu się, że... Gdzie? I śniło mu się, że... Co tam macie w Biblii? Że na ziemi stała drabina. Gdzie stoisz? Gdzie żyjesz? Gdzie teraz jesteś? A jej szczyt sięgał nieba. Ta jest za słaba. Dlatego ta drabina symbolizuje tylko górę. A jej szczyt sięgał nieba. Oto aniołowie Boży wstępowali po niej. A Pan stał nad nią i powiedział: ja jestem Pan, Bóg twego ojca Abrahama, Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. A twoje potomstwo będzie jak proch ziemi, rozprzestrzenisz się na zachód, na wschód, na północ i na południe. I w tobie i w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek pójdziesz. I przeprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż nie spełnię to, co ci obiecałem. Gdy Jakub obudził się ze snu, powiedział: naprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. I przestraszył się i powiedział: o, jak straszne jest to miejsce. To nie może być i nic innego, jak dom Boży i brama nieba. Doświadczeniem wszystkich ludzi chodzących prawdziwie z Bogiem, którzy przynosili nam w całej historii objawienie Boga, istotą tego, co przynosili, było spotkanie z Nim. Było spotkanie z Nim. Jakub usłyszał te same słowa, które usłyszał wcześniej Izaak i wcześniej Abraham, jego dziadek. Góra. Spotkanie. Niebo. Widzenie Jezusa. Bycie w niebie. To jest to, do czego Bóg nas powołuje. Słowo mówi, że jesteśmy ludem jakim? Proroczym. Aby ogłaszać Jego dzieła. Do czego Pan nas zaprasza, zanim zaczniemy ogłaszać Jego dzieła jako lud proroczy? Co prorocy mówili, zanim mówili? Co się działo w ich życiu, zanim mówili? Zanim mówili, słyszeli. Zanim mówili, widzieli. Zanim mówili, mieli realne spotkanie. Byli na górze. Weszli na górze. Byli w niebie. Widzieli niebiański przybytek. Obchodzili go z aniołami. Mierzyli go. Widzieli kolory, przedmioty, rzeczy, niebiańskie istoty. Potem schodzili i ogłaszali chwałę Najwyższego, którą widzieli, którą słyszeli, która ich dotknęła i nie mogli już dłużej z tym żyć, bo to była prawda, która ich trawiła od wewnątrz, ponieważ jej realnie doświadczyli. Wiecie, my jako lud proroczy nie jesteśmy tylko ludem edukacyjnego, biblijnego oświecenia. Tego też nam potrzeba. Oczywiście. Bardzo mi zależy na tym, żeby chrześcijanie to byli ludzie, którzy kochają kształcenie się. Tego nam brakuje w stosunku do Izraelitów. Żeby zostać rabinem, to po prostu trzeba prawie Torę na pamięć znać. Ale nie tylko Torę, ale i Halachę. I to po prostu trzeba mieć w sobie. I to tak walnęło, że tam jest napisane: dniem i nocą byś rozważał zakon Pana, że większość z nich wierzy, że nie wolno nic innego czytać w ogóle. Jeden rabin zrobił doktorat z jakiegoś Sokratesa kiedyś. I zapytali go, jak śmiałeś? Słowo mówi, że będziesz dniem i nocą rozważał Torę. A on mówi, doktorat napisałem w tym miejscu, do któregoś nie przystoi się zabierać Tory. Więc ja wierzę w biblijne oświecenie i edukację, ale powiem wam, jak spotykam ludzi wierzących, a może nawet nie muszę spotykać, więc znaczy, że o sobie dobrze pomyślę, to widzę, że mam nadmiar edukacji, czytania, interpretowania w stosunku do przeżywania. Ktoś powie, ale bracie, to chyba musi być równowaga, tak? Oj tak. To musi być równowaga między słowem a duchem. Ale ja tej równowagi w ogóle nie dostrzegam. Jesteśmy zbudowani jako kościoły na naszych głowach. Pastorze, czy my w to wierzymy? Najczęstsze pytanie zaniepokojonego zborownika po wizycie nowego gościa. W kierunku uspokojenia intelektu, który niechcący się troszeczkę podgrzał. No, jeszcze mało się go, niech się gotuje, niech cię wyprowadzi z równowagi. To, co usłyszysz. Ale ja wam powiem, ja nie widzę tego równowagi. Nie widzę jej w swoim życiu. Jak jestem na wiatrołapie i mam trwać tutaj godzinę w uwielbieniu, to opracowałem specjalne techniki skupienia. Specjalne pozycje ciała. Uwrażliwienie swoich, po prostu swojej somy. Żeby się podłączyć jak do gniazdka. Ale jak tylko usłyszałem, że Liliana robi warsztat i będziemy gadać o polityce, o homoseksualizmie, o gejach, poleciałem jak na skrzydłach. Ja mówię, wreszcie te tematy, co mam je w gazecie i w wiadomościach, teraz będę miał w kontekstach chrześcijańskich. Ja wiem, rano nie muszę kawy pić, ja wystarczy, że sobie otworzę na komórce TVN24 jakiś net albo coś innego jeszcze i po prostu razu. Wszystko chodzi. Wszyscy mamy ten nadmiar. Intelektualne pobudzanie się w nieskończoność. Intelektualne żarty. Intelektualne memy. Kto komu lepszym tekstem przyrżnie. Wszystko na bazie argumentu, umysłu, wiedzy i kto komu szacha zrobi. A to jest tak, jak Iza mówiła. Ona mówiła, że przyszli przyjaciele Joba i z tego poziomu dawali. Aż w końcu Pan się objawił. Stanął tam. Powiedział, hej, dyskutanci. Może ja bym wam zadał parę pytań, co? Może spróbujecie odpowiedzieć. Fajne pytania były. Pan chce naszego doświadczenia. Podsumowanie Księgi Joba to jest po prostu... Moje oczy ujrzały po prostu mojego Zbawiciela. Wiem, że mój Zbawiciel żyje. Job nie doszedł do miejsca w pewnym momencie, że powiedział Eureka. Wszystko wiem. Trąd. Wszystko spadło. Pan przyszedł. Wiecie, my jesteśmy obozem proroczym, Bóg nas zachęca do tych wszystkich rzeczy, żeby one stały się naszym udziałem. Żebyśmy my poszli na górę Pana. Dzisiaj stałem na tym chrzcie po prostu. I tak, to niebo tam schodziło. Ono po prostu tam schodziło. Miałem wyciągnięte ręce i się poryczałem pod tym moim słomkowym kapeluszem po prostu. Jakby to był mój chrzest po prostu. Tu się poryczałem i po prostu sobie myślę, Boże, to by był po prostu hit, jakbyś nas teraz wszystkich zabrał stąd. To by było najlepsze, co po prostu może się wydarzyć w moim życiu. Mówię, całe życie. Czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie? My całe życie idziemy na spotkanie z Nim. Więc dlaczego nie mielibyśmy teraz już spotkać się z Nim? Jeżeli naszym celem jest spotkanie się z Nim. Dobra, uspokoimy trochę sytuację może. Może mi ta żyłka z tyłu głowy przestanie pulsować. Jak my wchodzimy na tą górę w takim razie? Teraz zróbmy coś takiego, żeby zrobić jakieś kroki. Wiecie, jak to się zaczyna? Zanim dojdziemy do tego momentu, kiedy Kaleb wykrzyknął: daj mi tą górę! Zanim my tam będziemy. Co się dzieje? Zanim to powiemy. Wcześniej dzieje się wiele rzeczy. Wczoraj czytała o tym Joanna, bo to było 45 lat wcześniej. Wiecie, ja żyję z Bogiem 31 lat od moich nowych narodzin. Narodziłem się w 87 roku. 31. Więc zanim Kaleb powiedział, daj mi tę górę, 45 lat wcześniej wydarzyło się coś. Jak byliście na kazaniu Joanny, to wiecie, co się wydarzyło. Mojżesz wziął 12, wśród nich Jozuego i Kaleba i wysłał ich jako zwiadowców do ziemi obiecanej, żeby wyszpiegowali, co tam się dzieje. Wiecie, że my dzisiaj wszyscy siedzimy jako ci, którzy stamtąd już wrócili? My wszyscy, którzy siedzimy, już żeśmy tam byli. Widzieliśmy to, czytaliśmy o tym, opowiadano nam o tym, słyszeliśmy świadectwa, widzieliśmy cuda. My tam już wszyscy byliśmy. Ale jakimś cudem nie mamy tego teraz pod naszymi stopami, bo nasza wiedza ciągle przerasta nasze doświadczenie i bycie w tym, bycie w Nim, bycie w spotkaniu z Nim. Ale jest kilka ważnych myśli. Ponieważ jeżeli słyszałeś o tym, to po tym, kiedy słyszałeś, mogłeś z tym zrobić różne rzeczy. Ja z tym robiłem różne rzeczy. Każda rzecz, o której słyszałeś, o tej ziemi obiecanej, o tej górze Pana, o niebie, każda rzecz, którą słyszałeś, ona ma tendencję tu na tej ziemi, która nie ma wystarczająco dobrych foluszników, ma tendencję do szarzenia w naszych sercach. To po prostu szarzeje, blaknie, zanika. Kiedyś czytałem, to było w latach 90., Żegnaj Nataszo. Ktoś z was czytał tę książkę? O Rosjanach, którzy w Związku Radzieckim na wschodzie cierpieli prześladowania dla Ewangelii. Ja czytałem tą książkę. Się zalewałem łzami i mówiłem, to jest to miejsce, w którym Kościół musi być non-stop. Gdzie miłość do Niego i spotkanie z Nim jest przed wszystkim, co może się kręcić dookoła. Pulsujące życie, spotkanie, gotowość poświęcenia wszystkiego, miłość między braćmi, totalna gotowość oddania życia, prześladowania, więzienia, mróz, zabijanie przez mróz. Ale wiecie, mija 20 lat i ziemski folusznik jest za słaby, żeby wybielić szatę Jezusa na górze. Szarzeje. Ja to wszystko po prostu miałem, ale gdzieś to zanika. Ty to widziałeś. Czy cały czas trzymasz się raportu, który wtedy widziałeś? Wiecie, jak ciężko jest pojechać do zboru, jedziesz do zboru jakiegoś, bo cię pastor zaprosił, bo po prostu słyszał twoje kazanie gdzieś na jakiejś konferencji, zaprasza cię, ty jedziesz tam, pastorowi oczy się płoną i po prostu mówi: super, Marek, że jesteś, powiedz to, a ja wychodzę z mikrofonem i widzę ludzi, nad którymi Mojżesz wypowiedział słowo: nie wejdziecie. A dlaczego to słowo nad nimi wypowiedział? Nie wejdziecie? Ponieważ oni własnym językiem zaprzeczali temu, co zobaczyli. Proszę, proszę. Mi się podoba, spoko. Jest naprawdę tu Boża chwała, bo mi to w ogóle nie przeszkadza. Wam być może tak, ale dla mnie to jest jakiś hit. Ja bym po prostu kiedyś ich pogonił wszystkich, ale... A nawet dzisiaj to jest dla mnie gancega. To jest dziwne. Ale się nie rozkręcajcie, jak możecie. Staracie się, ja wiem. Więc przyjeżdżam do takiego zboru i widzę po prostu ludzi zszarzałych. Wiecie, mam przyjaciół, z którymi się nawracałem, z którymi wzrastałem duchowo, którzy mnie zapraszają na wakacje. I ciągle się to samo powtarza. Jadę do nich i jestem po prostu, nie wiem, albo po perspektywie nieba chwilę, albo po wiatr łapie, albo coś się wydarzyło, albo wracam z Afryki, przyjeżdżam do nich. Oni mówią: o, fajnie cię widzieć, pamiętasz jak 20 lat temu? Coś się tam dzieje. Gadka się nie klei, a potem oni mówią: może byśmy się wina napili, obejrzeli film. Ja mówię sobie: Boże, jaki dysonans. I później zaczynamy im mówić o Bożej chwale, o rzece chwały, o znakach i cudach, które widzieliśmy na własne oczy, o naszym ostatnim wyjeździe do Brazylii, o spotkaniu z Panem. I różnie jest, czasami się troszkę zapalają, ale w większości to oni takich historii słyszeli, setki. A jak słyszałeś setki takich historii, to jesteś odporny na to. I wtedy może się okazać, że nie jesteś Kalebem, który jest gotowy zachować życie, żeby spotkać to, do czego cię Bóg zaprasza. Joanna wczoraj powiedziała, i powiem wam o Kalebie, to z mojego serca po prostu tylko jedna rzecz mi wyskoczyła. Daj mi tę górę! Ja znam historię Kaleba, który się okazał lojalny. I tu możecie czytać, 13 i 14 rozdział Księgi Liczb. Jak on po prostu walczył z wszystkimi ludźmi i mówił: nie słuchajcie ich, uspokójcie się, Pan nam to da! Ale on nie tylko w tym momencie krzyczał. On przez 45 lat zachował tego ducha! 45 lat zachował tego niezwykłego ducha! Nie skapcaniał! Nie założył pantofli! Nie zaczął palić fajki! Nie otoczył się tomami książek, studiując historię! Ale cały czas w nim było to, że kiedy wrócił i rozmawiał z Mojżeszem, to Bóg mu powiedział, Kalebowi: tą górę właśnie, którą widziałeś, Hebron, jest twoja. A co ty widziałeś? Jaką górę ty widziałeś? O jakiej górze ty słyszałeś? I jaką my mamy wymówkę w stosunku do Kaleba, który 45 lat zachował tego ducha w sobie? Amen. Nie mamy żadnej. Ale ja już nie mam mocy, ja już właśnie to wiele. Ja wiem, o czym ty mówisz, ja to samo mówię. Na tym wiatrołapie modlimy się każdego dnia. Warsztaty przed południa jakoś to planujemy wcześniej, żeby to, bo to za dużo jest zmiennych, żeby to jakoś ogarnąć. Wiemy, o której jest obiad. Ale o wieczory modlimy się. O wieczory się modlimy. Kto będzie głosił? Co tam się działo? Kto będzie prowadził uwielbienie? I dzisiaj przy śniadaniu mówię do Izy: Iza, a kto dzisiaj wieczorem? A ona mówi: ty. A ja do niej mówię: a po co? A mówi: tak, odbieramy od Pana. A ja mówię: a ja nie wiem, czy ja chcę. A ona do mnie mówi: ty lepiej uważaj na siebie. Bo jak się człowiekowi nie chce, to jeszcze pół biedy. Ale jak zaczyna o tym mówić swoimi ustami, to już prawie zginął. Nie masz mocy? Nie masz mocy? Nie masz siły? Nie wiesz, czy się chce? Zapomniałeś, kto jest źródłem twojej mocy? Zapomniałeś, kto jest źródłem twojej siły? Moc jest z ciebie? Naczytałeś się podręczników motywacyjnych? Myślisz, że siła jest z podręczników motywacyjnych? Że będzie jeszcze lepiej? Nie. Nasza siła od Pana, który stworzył niebo i ziemię! I niebo! I ziemię, niebo! I nasza siła jest od Niego. Więc jak się nie chce, to znaczy, że odszedłeś od źródła. Trochę takie bezlitosne kazanie. Ale powiem wam po prostu, mam ochotę być jeszcze bardziej bezlitosny. Jakbym mógł, to bym powiedział: wstańmy wszyscy, kobiety idą do tyłu, mężczyźni do przodu. To jest absolutnie na serio. Absolutnie na serio. Absolutnie na serio. Tak sobie pomyślałem, że to po prostu jest chyba dobry kierunek. Bo wiesz, mamy tu nasze wszystkie prokinie. W pierwszym rzędzie tylko mój brat Zbyszek mi towarzystwa dotrzymuje. I mamy wszystkie prokinie. Z prokiniami jest super. Moja żona wychodzi na spacer. Ja mówię: zostaw, ja pójdę z psem. Ona mówi: nie, idę z pies jest pretekstem. Ja idę się spotkać, ja idę złapać wiatr, ja idę słyszeć, ja idę widzieć. Moja żona ciągle powtarza: jak nie słyszę i nie widzę, to umieram. Ja myślałem, że ona świruje. A to jest absolutnie. I mamy te wszystkie prorokinie. I kobiety takie są. I to kobiety chcą malować, tańczyć, grać, śpiewać, tworzyć, widzieć, robić zdjęcia, przeżywać, zapisywać, jeździć na warsztaty prorocze, jeździć na warsztaty uwolnienia, być na wszystkich konferencjach, kształcić się, zakładać partie polityczne. A one wszystko chcą! I to jest bardzo dobrze! I dziewczyny! Mam do was tylko jeden zarzut. I zachętę. Jeszcze trochę mocniej. Jeszcze mocniej. Ciśnij. Ciśnij. Amen. Bo co zrobisz? Co zrobisz? Będziesz czekała? Na kogo chcesz czekać? Na kogo ty chcesz czekać? Mąż wyruszy z tobą w podróż? Czytaj, przypowieści Salomona, ostatni rozdział. Dzielna kobieta, trudno o taką. Kiedyś czytałem: dzielna kobieta, trudno z taką. Ale tam jest napisane trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. Na co ty chcesz czekać? Czekać na swojego pastora? Nie ma na co czekać, słuchaj. Naprawdę. Oddaj go panu. Oddaj panu pastora, oddaj panu męża, syna oddaj i rób swoje. Kochaj jak wariatka. Nie odzywaj się. W złych słowach do męża, syna i pastora. Kochaj tak jak Bóg po prostu tylko potrafi kochać. Ale dalej rób, dalej płyń, dalej szukaj. Bo mój i twój umiłowany jest w niebie. Więc mam ochotę być bezlitosny i mężczyzn przesadzić do przodu. Ale nie będę was przesadzał. Bo ja mam dobrego Boga, który jest dobry, który jest pełen łaski i kocha swoich synów i wierzy w swoim synom, ufa swoim synom, czeka na swoich synów, mówi do swoich synów, zachęca swoich synów, ma cierpliwość do swoich synów. Więc mamy proroki, nie? Ale moje marzenie jest teraz, żeby prorocy powstali. Ja chcę słyszeć po prostu faceta, który powie: padłem, miałem otwartą wizję i widziałem niebo indygo. Ja wam powiem, jak ja to słyszałem, nie o niebie indygo, dwa dni temu rano tutaj, ja sobie pomyślałem: Boże, ja chcę być pierwszym facetem, który w otwartej wizji zobaczy niebo indygo. Ale czy ty masz ducha Kaleba? Czy ty masz ducha Kaleba?
Wiesz, stary, wiesz, a dom ogarnąć, dzieci trzeba ogarnąć, wiesz, trzeba ogarnąć. Nie ma czasu na niebo indygo, człowieku, opanuj. Robota czeka, po prostu stary, trzeba zakasać rękawy i jechać do przodu, po prostu dzieci. Co będzie z twoimi dziećmi po prostu? Niebo indygo im dasz? Nagarnisz ich niebem indygo? Łyżeczką weźmiesz? Spokój się. I paradoksalnie w tym leży odpowiedź. Bo kiedy dowiadujesz się, że twoje dziecko nie chce iść za Panem, to ci serce rozwala. I wtedy masz ochotę powiedzieć: kurczę, trzeba było szukać nieba 5 lat temu. Trzeba było szukać 5 lat temu i opowiadać o tym swoim dzieciom. No bo co im powiesz? Dzieci popatrzą na ciebie i powiedzą: nie, no ojciec uczciwie, no zasuwał, no i go dzisiaj już nie ma. A może powiedzą: mój ojciec to był Kaleb i do ostatniego dnia mu nie przeszło. Do ostatniego dnia mu nie przeszło. Chciał widzieć Polskę w ogóle. Chciał widzieć zmienione życie ludzi. Chcę być jak mój ojciec. Są rzeczy, których nie podrobimy niczym. Tego się nie da wyprodukować. Albo wpuszczasz ogień i stajesz się prorokiem Pana. Masz doświadczenie. Słyszysz go, kontaktujesz się z nim, działasz na podstawie tego na ziemi i wtedy masz synów i naturalnych, i duchowych, i królestwo. Kiedy oni tam przyszli z tego zwiadu, powiedzieli, co tam jest, tak jest, Potem powiedzieli, tak, tu fajnie, tu winogrono na jedno na kiju, takie wielkie i tam są to, i dobra ziemia i miód. I potem powiedzieli jedno słowo. Powiedzieli tylko. W innych tłumaczeniach ale. Wiesz, co jest po prostu, jak ktoś mówi o czymś nawet najwspanialszym, a potem mówi ale. Wiesz, co to jest? Fajna dziewczyna, naprawdę super. Ale. Już nawet nie musisz mówić nic już. Już wszystko obrąbane jest. I oni tak zrobili. Oni przyszli, opowiedzieli, dali raport, potem powiedzieli ale. Wszystko zniszczyli. Po prostu. Czy idziesz za nim całkowicie? Nie rób tego. Niech twoje marzenie nie przygaśnie. Nie mów żadnego ale. Nie wznoś pieśni buntu. Nie wznoś pieśni piekła nad sobą. Lepiej milcz. Tak jak mówi słowo. Siedź i w milczeniu czekaj na Pana. Niech Jego ogień trawi twoje wnętrze. Była u nas taka prorokini, Patti, niedawno. Poprowadziła nas do spotkania z Jezusem i on mi się zapytał, czy ja chcę więcej ognia. I ja, słuchajcie, w tym powiedziałem, nie wiem, czy dam radę. Ja byłem autentycznie wystraszony, nie wiem, czy dam radę. I wtedy Jezus mi powiedział, jak w tym ogniu będziesz biegł do mnie, żeby być blisko mnie, to wytrzymasz. Nie mów ale. Nie zaczynaj śpiewać pieśni piekła. Zatrzymaj się i szukaj Boga, żeby Jego ogień nie gasł w twoim sercu. Nawet jeżeli ci to po prostu w jakikolwiek sposób przeraża, jest niewygodne, Bóg nas tak stworzył i tak wyposażył, żebyśmy dali być radę Jego prorokami. Jesteś facetem, urodziłeś się tu na tej ziemi, potem Bóg cię doprowadził do spotkania z tobą, narodziłeś się na nowo, posmakowałeś nieba troszeczkę, dał ci swojego ducha jako pieczęć tego nieba, żebyś go dalej szukał. Więc w tym miejscu bądź Kalebem tam. W 14 rozdziale 45 lat później przychodzi Kaleb do Mojżesza, do Jozuego. 14:6. Wtedy synowie Judy przyszli do Jozuego w Gilgal i powiedział do niego Kaleb: ty wiesz, co Pan powiedział Mojżeszowi, mężowi Boga, o mnie i o tobie w Kadesz Barnea, 45 lat wcześniej. Kiedy wysłał nas na wybadanie ziemi i przyniosłem mu wiadomość zgodną z tym, co miałem w sercu. Lecz moi bracia, którzy chodzili ze mną, zatrwożali serce ludu. Ja zaś poszedłem całkowicie za Panem, swoim Bogiem. W tym dniu Mojżesz przysiągł. Zaprawdę ziemia, którą deptała twoja noga, stanie się dziedzictwem twoim i twoich synów na wieki, ponieważ całkowicie poszedłeś za Panem, moim Bogiem. Oto teraz Pan zachował mnie przy życiu, jak powiedział. Już minęło 45 lat od tego czasu, kiedy Pan powiedział to do Mojżesza. I oto mam dziś 85 lat. I jeszcze dziś jestem tak silny, jak byłem w dniu, gdy Mojżesz mnie wysłał. Jaka wtedy była moja siła, taka jest teraz moja siła. Do wojny, by wyruszać i wracać. Teraz więc daj mi tę górę, o której mi Pan powiedział w owym dniu. bowiem słyszałeś tego dnia, że tam są Anakici, a miasta są wielkie i warowne. Jeśli Pan będzie ze mną, wypędzę ich, jak mi Pan obiecał. Jest dla Ciebie tylko jeden kierunek, w górę. Do żywego spotkania z Nim. Nie ma żadnej innej opcji. Nie interesuje mnie Kościół niekończących się rozkmin, dywagacji. Stańmy przed Panem. Zasięgnijmy Jego rady. Zobaczmy Jego lśniącą szatę, lśniącą niebem. I żyjmy! I nie zejdźmy nigdy z tej góry, bo Pan nam ją obiecał. Czasami jak słyszę, i takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli. I takie znaki będą towarzyszyć. A oni szli i głosili, Pan potwierdzał swoje słowo znakami i cudami. I to już powiem wam, to już tak po mnie leci po prostu, jak po prostu, wiesz. Jesienny liść, po prostu morska bryza, po prostu mgła wieczorna. To tak wszystko po prostu jest jak echo, jakieś odległe echo wspaniałości. I wielu jest takich, którzy w takim miejscu żyją. Ja się budzę w takim miejscu, z echem wspaniałości. Ale Kaleb nie chciał żyć w echu wspaniałości. 45 lat myślał o tym, że go ujrzy. Uczniowie, kiedy spotkali Pana po zmartwychwstaniu i się z Nim spotykali, w tej mocy szli do samego końca i nie wyparli się Go już nigdy. I oddali swoje życie. Jest taka siła ze spotkania się z niebem. To, co Pan dla nas przygotował, to przygotował dla nas prawdziwą mistykę. I zaprasza nas wszystkich do niej. Czy potrzebujemy uczyć się, słowa, żeby mając doświadczenia, nie popłynąć w niewłaściwą stronę. Ale powiem wam, Kościół woli ostrzegać innych o fałszywej drodze, niż uczyć siebie prawdziwej drogi ze słowa na drodze, którą już teraz idzie. Mówimy o znakach i cudach, a podnosi się głos, ale fałszywe. Hej, czy można rozsądzić proroctwo, zanim nie zostało wypowiedziane? Czy można ustrzec się przed fałszywą wizją, zanim ta wizja przyszła? Czy można sprawdzić Chrystusa, który nam się objawia, że jest prawdziwym Chrystusem, zanim Go zobaczymy? Czy myślicie, że nasze życie da się zrealizować w probówce? I potem, kiedy wyjdzie doświadczenie, to się zdecydować na to? Nie ma takiej opcji. Wejść w to? Przesiąknąć tym? Mieć realne doświadczenia? Doświadczyć realnej mocy? I cały czas być wtedy w bojaźni. Jak mówi Paweł, aby nie popaść w pychę tego, co widzisz, słyszysz i czujesz. Ale wtedy będzie na to miejsce. Wtedy będziesz mógł się zatrzymać i powiedzieć, ok, jakie są tego owoce w moim życiu? Więcej miłości? Więcej bojaźni? Więcej realnej mocy Bożej? Czy dużo gadania o tym? Chwilowa euforia, nie przechodząca na nic? Będziesz, ale najpierw doświadczenie tego. Słowo jest jak raport Kaleba i Jozuego, żebyśmy weszli na tą drogę. Słowo nas zaprasza na tą drogę najpierw. A potem, kiedy na niej będziemy, Słowo będzie korygowało nasze doświadczenie. Fajnie Bill Johnson o tym opowiadał. Zdaje się, chyba był jego wnuk czy coś takiego. Jakieś takie pytanie padło. Nie pamiętam całej tej historii. To strasznie śmiesznie brzmiało, że taki młody człowiek właśnie zapytał Billa Johnsona, co z tym złotem? Czy tam, i mówię, a jak to fałszywe, to co? Tego dzieciaka chyba pytano, tak? Jak to było? Tego dzieciaka chyba zapytano. Moja żona jest gdzie indziej, nie podpowie mi. Dzieciaka zapytano. Jeden dzieciak powiedział tak. Mniej więcej tak. Może sparafrazuję. Ale dzieciak powiedział tak. Jak to jest od Pana, to złoto, to będziemy wielbić Pana. A jak nie od Pana, to złoto, to będziemy wielbić Pana.
Idziadostwo samopójcie.
A, i dalej było idziadostwo samopójcie. Amen? A co jak fałszywe? Ktoś bardzo dobrze odpowiedział na to pytanie. Powiedział tak. A co jak prawdziwe? Wyobraź sobie, że masz lek, który może kogoś uleczyć. A ty oglądasz ten lek i mówisz sobie, a jak to nieprawdziwe? Powiem wam, sam sobie zadaję pytanie. Nie rozumiem, dlaczego jeszcze nie zacząłem. Nie rozumiem, dlaczego ja wciąż nie zacząłem. Zacząłem, ale nie zacząłem na tyle. Chciałem wam dla zachęty opowiedzieć kilka świadectw. Dwa może. Mam cztery na kartce, nie wiem. Ale powiem wam, bo zależy mi na prorokach, na facetach. Myślę, że naprawdę są też oczywiście kobiety, dziewczyny, które po prostu też potrzebują przeżyć swoje uzdrowienie serca, przejść do sfery jakiejś, nie wiem, zachęty, wrażliwości. To też jest tak, ale generalnie mam odczucie, że z facetami jest po prostu tak, że my naprawdę za mocno chodzimy po ziemi. I powiem ci, moje pierwsze świadectwo jest takie, po powrocie z Brazylii, kiedy wróciłem, nie będę opowiadał świadectw z Brazylii, ale to, co tam przeżyłem, po prostu uderzyło we mnie i zachęciło mnie do tego, żebym innych zachęcił. I zacząłem opowiadać, to w różnych kościołach głosiłem o tym, że z wejściem w te nadprzyrodzone rzeczy jest jak z inicjacją seksualną. I zacząłem opowiadać o tym, jak to było, jak wyglądała moja noc poślubna. Opowiadałem, w wielu kościołach to opowiadam. Chcecie usłyszeć? Też chcecie być tym informacją? Wiecie. Chodzi o to, że jako młody człowiek miałem w sobie wszystko. Z wszystkim, co pomiędzy też. Niebem a ziemią, w sobie, żeby to się udało. Ale jak każdy facet, miałem wątpliwość, czy mi się uda. Czy wypadnę, jak należy, czy to będzie to, co miało być. Jak facet ma się oświadczyć kobiecie, to wiecie, to mu tu po prostu wszystko się zamyka nagle. Jakbym ktoś jakieś skrzela zatkał. Siedzi w restauracji, wino jest, świeca jest, ona jest. Ona jest jeszcze bardziej niż była wcześniej. I facet musi teraz przekroczyć pewien próg i wejść w sferę, która jest niewiadomą pod każdym względem. Kiedy wypowie, to przekracza Rubikon. U mnie tak było z moją nocą poślubną. Ja po prostu nie wiedziałem, jak to wiesz. We mnie wszystko było gotowe. Ja to bym całą tą uroczystość ślubną pominął. Ale nie pominąłem. I wszystkich młodych zachęcam, żeby nie pomijali, bo to jest naprawdę super droga. Wiecie, ile ja dziewczyn straciłem przez to, że im powiedziałem, że po ślubie? Ale cicho się zrobiło. Biedne dziewczyny, nie myślałeś, że taki facet chodzi po ziemi. Pewnie niektóre pomyślały, że coś z nim nie tak, więc lepiej odpuścić kolesia. Ale tak było, w takiej głowie. Tak mi ksiądz nauczył na religii wielu, różne rekolekcje powołaniowe, które przeszedłem. W domu taka była mowa, babcia tak mówiła, mama tak mówiła, tato tak mówił. Ja wiedziałem, że jak się zwiążę z dziewczyną, to pójdę na całość, na całe życie. I był stoiką. Ale jak już się to wszystko zbliżało, to byłem gotów pominąć. Bo byłem zdrowy i ciągle nim jestem zdrowy, tak żeby dla wyjaśnienia, żeby... Człowiek mówi, potem się to nagrywa, później powiedzą, że Marek powiedział, że kiedyś był zdrowy i... Jestem zdrowy. Ale powiem wam po prostu, moja żona to pamięta, bo mieszkaliśmy w akademiku, mieliśmy taki pokój, wiesz, 2,5 metra na 2,5 metra, dwuosobowy. I po ślubie wróciliśmy do tego akademika i tam było 5 wiader z kwiatami. I był luty. I my te wiadra wstawiliśmy, te po prostu jakieś lilie, jakieś różne. Ja siedziałem i czułem, jak mi już to odjeżdżam od tego zapachu. Była 4 nad ranem. Otworzyłem okno, ale był luty, więc chciałem okno zamknąć. Siedziałem na łóżku, nie wiedziałem, kto się pierwszy rozbierze, kto drugi, wie, nie wiedziałem. Nic nie wiedziałem. Nie bójcie się, zaraz się historia skończy. Jak to się mówi, co jest moje, to jest moje, a nie wasze. Ale ja wam mówię po prostu o takiej... I myślę, że to jest świetnie pasuje do naszego spotkania się z Panem. Że my wszystko już sobie mamy i jest to gotowe. To wszystko jest w nas przygotowane. Ale jest pytanie, czy to będzie to, czy nie wyjdę na po prostu... Czy na tym będzie jakaś chwała, czy to będzie fajne? I teraz, ten moment tej historii. Słuchajcie, następnego dnia na śniadaniu spotkaliśmy się z Izy mamą po tej nocy. I to był hit w ogóle, najlepszy z tego wszystkiego. Bo ja siadłem przy stoliku, taki wiecie. I pierwsze słowa, jakie powiedziałem, to do mojej teściowej tak spojrzałem na nią tak. I mówię, mamusiu, dziękuję. A ona zrobiła się cała czerwona. Jedzmy. To jest koniec historii. I ja mówię do facetów tak. Słuchajcie, ty masz w sobie wszystko, żeby być prorokiem Pana. Ty masz wszystko w sobie. Tylko czy ty po prostu wyruszysz w tą podróż na całego? Zostałeś ochrzczony Duchem Świętym. Okej. Okay. Modlisz się językami. Pam, 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 pam. Masz tam 4 słowa, 5 na krzyż. Pastor, produć bracie, to pomodlmy się o niego. I teraz ci powiem coś. A teraz wiesz co? A teraz przyciśnij trochę te ręce do tego kolesia, o którego się modlisz. Przestań mu sprzedawać po prostu, wiesz, opłatków delikatnie po plecach. Tylko weź go po prostu, złap jak po prostu człowiek człowieka. Jakbyś chciał tą chorobę wypędzić swoją ręką i zobacz, jaki dźwięk z ciebie wychodzi. I wchodzisz w nową rzeczywistość. Słuchajcie, mieliśmy takie spotkanie dla mężczyzn, przyjechali goście z Teksasu, faceci, i był jeden taki z nimi, i oni poproszono wcześniej modlitwy takiej grupowej, faceci się o różni, facety w modlini, i mi go dali, i on tam mi opowiedział krótce, straszna jakaś historia, Ja sobie myślę po prostu, jakoś mnie, nie, może mnie podciągnęło to, że ja mam się modlić o gościa, który przyjechał. To było tam ponad 10 lat temu. Sobie położyłem na niego ręce, zacząłem się modlić i słuchajcie, miałem taką wewnętrzną pokusę, bo tak to można nazwać, to pasuje do mojej nocy podślubnej. Miałem taką wewnętrzną pokusę, że powinienem zacząć po prostu mówić te słowa do jego brzucha. Więc się schyliłem i zacząłem wypowiadać. Jak zacząłem je wypowiadać, to one stawały się coraz bardziej agresywne i dziwne. W końcu zacząłem jęczeć i wyć mu prosto do brzucha, krzycząc. Jak czułem, że już doszedłem do końca z tym wszystkim, odszedłem, spojrzałem na faceta, był kompletnie zryczany, objął mnie, zaczął dziękować. Ja się zastanawiałem, co ze mną, taki byłem też trochę taki, odszedłem, podszedł Bogdan Olechnowicz. Ja mówię, o Bodzio. Mhm. On zawsze mi mówił, jak głosiłem kazania, czy coś, to mówi, miej skakania, miej krzyczenia, skup się na treści. I Bogdan Olechnowicz do mnie podszedł i mówi, to było mocne. I ja mówię, no co ty Bogdan, przecież ja krzyczałem. On mówi, tym razem w duchu. Słuchaj, jak byłem w Brazylii, to właśnie w ten sposób wszedłem w tą sferę. Modliliśmy o człowieka, który miał uszkodzony słuch i ciągły pisk w czaszce, był postrzelony w gangu ulicznym i miał po prostu, tu mu przeszła kula i uszkodziła mu gdzieś tutaj ucho. I poproszono mnie, żebym się modlił o niego. I zacząłem się o niego modlić. I kiedy się modliłem, to poczułem taką pokusę, żeby po prostu docisnąć moją rękę. A kiedy ją docisnąłem, to miałem wrażenie, że mam zacząć w ten sposób jeździć z całej siły po jego głowie. I zacząłem jeździć z całej siły po jego głowie. I skończyłem i mówię do niego, jak? A on mówi, to niezwykłe. Mówi, czuję, jakby gorący olej zaczynał mi krążyć po czaszce.
Nie.
Czy to tak działa? Działa. Wiesz, to działa? Działa posłuszeństwo. Działa posłuszeństwo tej wewnętrznej, cichej zachęcie Ducha Świętego. A jak jesteś facetem, to se to nazwij pokusą. Bo powiem wam, że my faceci mamy sny w nocy. Mamy sny, jak po prostu miażdżymy wroga. Naszymi rękami, naszymi słowami, jak latamy. Wiesz, co o tym mówi? To mówi o tym, że ten Duch Wszechmogącego Boga jest w nas. Ale kiedy budzimy się na jawie i kontakt mamy i mamy zachętę od Boga, żeby wejść w te sfery, to mamy noc poślubną. I teraz po prostu, czy pójdziesz w tą stronę? Powiem jedną ilustrację jeszcze dla facetów. To taka dramatyczna sytuacja była, to było, nie wiem, z 20 lat temu. Przyszło do mnie małżeństwo w pierwszym tygodniu po ślubie. I ona opowiedziała historię. Ona powiedziała tak, wróciliśmy do pokoju. Byłam w napięciu, nie wiedziałam po prostu, jak będzie. To był mój pierwszy mężczyzna w życiu, nie wiedziałam. Ale wszystko było przygotowane pięknie. Położyłam się. I on się odwrócił do mnie i zasnął. I posłuchaj, i to po prostu był koszmar. To był koszmar. I teraz słuchaj, ciebie Bóg posyła, żebyś stanął przy chorym człowieku i żebyś zabrał ten koszmar z jego życia. Przez to, że pójdziesz za głosem ducha. Jak on ci podpowie, krzycz do jego brzucha. Naciśnij go mocniej ręką. Dotknij go. Zrób to, co robili prorocy. Rób to, co robił Jezus, czyniąc błoto ze śliny. Po prostu zobacz, bo nie zaczniesz, to nie wejdziesz w tą sferę, nie rozwiniesz jej, nie nauczysz się, nie zaczniesz pływać w tym. Nie ma innej drogi, jak wejście w to. Druga historia. Na jesieni w tym roku. Miałem trudny czas, trudna jesień była. Moja żona pojechała na seminarium, żeby uczyć się spotykać Jezusa na Dolny Śląsk. prorokini do prorokini pojechała. Ja zostałem w domu. Mówię, co tu będę robił? Jasia do mnie zadzwoniła i mówi tak, mówi, Marek, powinieneś pójść do nieba.
Brawo.
Wiecie, był naprawdę trudny czas, więc jak masz trudny czas, to jesteś gotowy na różne rzeczy. Ja mówię, dobra, okej. Okay. To jak się to robi? Ona mówi tak, spożyj wieczerzę, iść na spacer, na wieś, zaproś aniołów, żeby strzegli tej drabiny. Jak zobaczysz drzwi, to wejdź przez nie, a potem zadawaj pytania co do tych rzeczy, które zobaczysz. Ja powiedziałem, tak zrobię. Wziąłem Barego na smycz, poszliśmy, 50 metrów za domem, zorientowałem się, że nie spożyłem wieczerzy. I tak mówię, chyba bez wieczerzy też zadziała. Poszedłem dalej. Zaprosiłem aniołów i szedłem. I się rozglądałem, żeby zobaczyć drzwi. Minąłem kolejne 50 metrów, 100 metrów i nagle zobaczyłem moimi prawdziwymi oczami domek w ogrodzie. Później już po tej całej wizji, której doświadczyłem, później poszedłem zobaczyć specjalnie, co to jest. To był okrągły domek, taki gołębnik dosyć sporej wielkości z okrągłym dachem, z taką kopułką. Ja zobaczyłem te drzwi. Wiecie, i w tym momencie miałem wrażenie, że widzę drzwi, przez które przechodzę. I nacisnąłem klamkę i wszedłem do środka. W tym samym momencie szedłem cały czas z psem. Kiedy wszedłem do środka, zobaczyłem, że ten budynek jest w środku okrągły. I zadałem pierwsze pytanie, gdzie jestem? I usłyszałem, jesteś w niebie. Ja mówię, a co to miejsce, co to za miejsce w niebie? A tato mi mówi, to jest miejsce twojej pracy. Zobaczyłem, że 1/3 tego obwodu jest zastawiona książkami, 1/3 jest zastawiona takimi pulpitem takim do pracy, 3 monitory, klawiatura do pisania rzeczy i 1/3 tego okręgu, tego okrągłego budynku to był warsztat stolarski. Ja mówię do Boga, do taty, bo wtedy tak się zwracam, ja mówię, tato, dlaczego miejsce pracy w niebie? Przecież ja po prostu, jestem na ziemi. Tata mi powiedział, jedyna skuteczna praca, jaka jest wykonywana przez ciebie na ziemi, musi się zaczynać w niebie. Nic nie zrobisz z ziemi. On siedział przeciwko mnie, uśmiechał się, to trwało około 40 minut. Ja cały czas szedłem z psem. Cały czas szedłem i cały czas miałem tą wizję. I potem w tej wizji taki byłem po prostu aż podelektryzowany. Chciałem tam zostać, czułem się tak szczęśliwie. Miałem 3 rzeczy, o których zawsze w życiu marzyłem. Wielką bibliotekę, 3 wielkie ekrany komputerów i dostęp do wszystkich źródeł i warsztat stolarski, możliwość zrobienia wszystkiego z drewna. I byłem taki po prostu, że aż pulsowałem. On siedział naprzeciwko mnie i uśmiechał się do mnie. I słuchajcie, i w tym momencie ja mówię, to zróbmy coś z drewna. I tato do mnie mówi, zróbmy. I ja sięgnąłem po dłuto i tak chwyciłem, a on do mnie mówi, nigdy nie zaczynaj od narzędzia. I ja już wiedziałem, muszę odłożyć. I zacząłem wybierać drewno. Kiedy dotknąłem drewno, zobaczyłem, że ono jest ciepłe. I już wiedziałem, że dotykam człowieka. Tata mówi, wiele razy mnie pytałeś o tajemnice w życiu ludzi. Powiedziałem, wiesz czemu ci nie objawiałem tajemnicy o życiu ludzi? Ponieważ nie dotykałeś tych ludzi. Jeżeli będziesz dotykał tych ludzi, to będziesz wiedział. Jeżeli się zbliżysz, to się dowiesz. To trwało 40 minut. Ja mówię, było tak mocne, dzisiaj już jest szare. Ale przez pierwsze 2-3 miesiące, jak to opowiadałem, za każdym razem płakałem. Tak realne. Potem to się powtarzało. I potem były śmieszne rzeczy. Na jednym spacerze szedłem i zobaczyłem, że ojciec idzie naprzeciwko mnie. W białej szacie. Nagle zobaczyłem, że idzie druga postać obok. Leciutko młodsza. Leciutko. ale wiedziałem, że to syn. I tak patrzyłem, podszedłem i mówię: tato, a czemu Jezus idzie po lewej stronie? Później była dalsza rozmowa. Wracając z Paryża, wracając z RPA w lutym, lekko przysypiałem w samolocie. Przysypiałem, budziłem się. W pewnym momencie, nie wiem kiedy to było, czy w czasie snu, kiedy się budziłem, kiedy zasypiałem, usłyszałem słyszalny głos w moim uchu. Trzymaj się z dala od ducha czarów. Narzekanie, oskarżanie i zazdrość otwiera cię na atak czarów. I po prostu obudziłem się, natychmiast to zapisałem. Wiedziałem, że Bóg do mnie przemówił w uchu. I to są jakieś tam moje po prostu takie próby sięgania. W czasie uwielbienia tutaj przez cały wiatrołak coś przeżywam takiego realnego. Ale powiem ci, po prostu całe stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych. Ale to będzie wtedy, kiedy my pójdziemy na naszą górę. Kiedy wejdziemy do Niego. Kiedy to się zacznie w twoim i moim życiu. Kiedy nastąpi inicjacja. I Bóg szuka facetów, proroków, kobiety prorokinie, facetów apostołów, kobiety apostołów. Tylko chce, żeby nastąpiło to spotkanie. I czy ty się odważysz na to spotkanie? Wstańmy. Poproszę muzyków. Daj mi tę górę. 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 Chcę wejść na tą górę. Daj mi tą górę. Jestem za nisko. Chcę wejść na górę. Chcę być na górze, chcę być z tobą. Chcę być w niebie. Chcę słyszeć, widzieć i czuć. Wiedzieć i odebrać. Tato, mam nadmiar wiedzy. Mam nadmiar opcji. Moje życie to matryca, zagadka z wieloma niewiadomymi. Moje życie to puzzle, które mnie przytłoczyły. Ja chcę jednego słowa od ciebie. Ja chcę zobaczyć fragment twojej szaty. Pierwszej niż jakikolwiek folusznik na ziemi jest w stanie wybielić. Tato! Weź mnie do siebie! Weź mnie do siebie, tato! Przyjdź do mnie w otwartej wizji. Przyjdź do mnie w marzeniu. Przyjdź do mnie w odczuciu. Mów do mnie w mojej myśli i w moim odczuciu. Daj mi otwartą wizję. Przyjdź do mnie w snach. Przyjdź do mnie, chcę ciebie dotknąć. Chcę napełnić się niebem. Chcę nieba na ziemi, tak jak uczyłeś modlić się swoich uczniów. Dzisiaj w czasie chrztu Przemek to powiedział po prostu, nie wiem, która to osoba była, którą chrzcił.
Klarę.
Wypowiadał cały czas formułę w czasie chrztu. Czy jesteś gotów dla Niego żyć? Lub, gdy przyjdzie taka możliwość, umrzeć dla Niego. I przy Klarze się przejęzyczył. Powiem ci, to mnie po prostu, to mnie tak dotknęło. On powiedział, czy jesteś gotów, gotowa dla Niego umrzeć, a jeżeli będzie trzeba, to dla Niego żyć. Powiem wam, czy żyć, czy umrzeć, jakie to ma znaczenie? Paweł mówi, chcę rozstać się z życiem, bo jest to dla mnie lepsze, dla innych pożyteczne, żeby był. Więc dobrze, zostanę, ale nie zrezygnuję i będę cały czas z Nim. Bo to, co przynoszę na ziemię, to tylko ciebie i nic więcej. Nie mam nic więcej, mam tylko ciebie.
Co mogę dać ludziom? Dla ludzi mogę wejść na drabinę. Dla ludzi mogę wejść na drabinę. W ciele. Każdy z nas coś może zrobić naturalnego. Ale chcemy taty, taty dla ludzi. Chcemy taty dla ludzi. Więc musimy tatę mieć dla nas. Mieć tatę dla nas. Każdego dnia. Od rana do wieczora. Mój syn nie może ze mnie jednego dnia wytrzymać i męczy mamę, kiedy tata wróci do domu. I przeczytałem w książkach psychologicznych, że to jest największe pragnienie młodego chłopaka i najbardziej naturalne. I takie powinno pozostać. A my mamy tatę! Tęsknimy za nim. Ale kiedy wchodzi przez drzwi, musimy do niego biec, żeby go doświadczyć, żeby go objąć, żeby usłyszeć, żeby nas pocałował, żeby nas pocałował. Pocałuj mnie pocałunkiem swoich ust. Kiedyś stałem na uwielbieniu, kilka lat temu. Czułem po prostu kompletną pustkę. Pastor przed kazaniem stoi w kościele. Odczuwa pustkę. I mówię: tato, tato, czy tu jesteś ze mną teraz? Wychodzę na scenę. Będę coś mówił. Ludzie na mnie patrzą. Czy ty tu jesteś ze mną? Położyłem sobie tylko tak delikatnie, odruchowo, swoją własną rękę na siebie. I poczułem taki ogień. Byłem absolutnie przekonany, że ojciec stanął za mną, objął mnie i docisnął do siebie. Łzy popłynęły jak rzeka i już mi nie obchodziło, co mam w notatkach. Wyszedłem i zacząłem mówić. I tato, ciebie zapraszam do swojego królestwa, żebyś poszedł wśród ludzi, żeby twoja ręka to była jego ręka, by twoje słowo to było jego słowo, żebyś się nie bał, żebyś się niczego nie bał, niczego żebyś się nie bał, co powiesz, co się wydarzy, jak ktoś zareaguje, w jego miłości nie ma lęku. W jego miłości jest pokonana śmierć. Wejdźmy na górę. Zdobądźmy górę. Górę okupują czarownice. Góry okupują umysły. Górę okupują wątpliwości, głosy. Górę okupują pieśni piekła. Ale my wejdźmy na górę. My wejdźmy na górę. My wejdźmy na naszą górę. To jest nasza góra! To jest nasz tato! To jest nasza góra! Wyrzucimy stamtąd Amalekitów, olbrzymów! Zburzymy to, co tam zbudowano! To nie są góry dla wróży. To są nasze góry. To jest nasze królestwo. Że tak podtrzymam jedną rzecz. Chciałbym teraz pomodlić się o mężczyzn. Tylko mężczyźni na początek. Proszę, do przodu. Jak chcesz oczywiście. Tylko jeśli chcesz. Dwa rzędy. Dwa rzędy. Jeden z przodu, drugi z tyłu. Dwuszereg. Dwuszereg, a reszta niech poczeka. Dwa pełne rzędy. Teraz swoje serce dla taty. Podnieś ręce i powiedz: wezmę wszystko. Wezmę wszystko. Duchu Święty, twoje święte namaszczenie,
niech teraz usługuje moim braciom. Teraz! Teraz w imieniu Jezusa! Teraz! Teraz! Przyjmij! Halleluja! Zamieńcie się. Ci, którzy byli w drugim rzędzie, niech przyjdą do pierwszego. Uzupełnijcie szeregi. Kto nie może, niech już zostanie. Namaszczenie świętego. Powiedz, wezmę wszystko. Zamknij oczy, podnieś ręce. Powiedz, wezmę wszystko. Powiedz głośno. Panie, ulegnę Tobie. Czy Wy mnie słyszycie? Powiedz, Panie, ulegnę Tobie. Powiedz, Panie, ulegnę Tobie. Panie, wezmę wszystko. Teraz przyjmij namaszczenie od świętego. W imieniu Jezusa przyjmij namaszczenie od świętego. On teraz przychodzi. Przyjmij namaszczenie od świętego. Ulegnij Jemu. W imieniu Jezusa. Odejdźcie, zróbcie miejsce następne. Chcę się pomodlić dzisiaj o wszystkich mężczyzn, którzy chcą wyjść. Dalej twórzcie dwóch szeregi, żeby z tyłu był rząd. Naprawdę, słuchajcie, weźcie to, ty i Bóg, ty i Bóg. Powiedz, Panie, ulegnie Tobie. Powiedz ze mną, Panie, ulegnę Tobie. Zamknij oczy, podnieś ręce. Powiedz, Panie, Tobie ulegam. Twojemu namaszczeniu, świętemu spotkaniu z Tobą. Ojcze, teraz namaszczenie świętego. Namaszczenie świętego. Namaszczenie świętego przychodzi teraz. Ulegnij Mu, ulegnij Mu, ulegnij Mu. Ulegnij Jego mocy. Ulegnij Jego mocy. Poddaj się namaszczeniu. Poddaj się namaszczeniu. Poddaj się namaszczeniu. Halleluja. Cudownie. Bóg tutaj jest. Bóg tutaj jest. Coś się wydarzy. Co jeszcze nie było? Zamieńcie się. Wszyscy, którzy nie byli, podejdźcie. Czy to już wszyscy? Wszyscy, którzy nie byli, podejdźcie, tak. Oni was zasegurują, jeżeli trzeba będzie. Ale w ogóle nie chodzi o to, żeby upaść. Chodzi o to, żeby się poddać. Żeby poddać swoje serce bez miary. Żeby oddać swój umysł bez miary. Bez miary oddać umysł i serce. Chodzi o to, żeby całkowicie otworzyć swoje serce. I żeby On napełnił Twoje serce tym, czym On chce. Ojcze, namaszczenie świętego. Teraz. Namaszczenie świętego. W imieniu Jezusa. Namaszczenie świętego. Namaszczenie świętego. Namaszczenie świętego. Namaszczenie świętego. Ulegnij w imieniu Jezusa. Ulegnij w imieniu Jezusa. Ulegnij w imieniu Jezusa. Halleluja. Amen. Amen. Ojcze, modlę się. Modlę się o sny spokojne i niespokojne. Modlę się o gwałtowne czyny i o pełne spokoju czyny. Modlę się, żeby przyszło więcej. Więcej Ciebie, więcej Ciebie, Panie. Więcej Ciebie, Panie, więcej Ciebie. Więcej Ciebie, więcej Ciebie. Więcej Ciebie, więcej Ciebie. Więcej Ciebie, więcej Ciebie. Oddajemy Ci nasze ciała. 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 Nasze dusze, myśli, intelekt, wolę. Oddajemy Tobie. Czyń co chcesz. Czyń co chcesz. Czyń co chcesz. Czyń co chcesz. O. 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 svirala Sidra Fernandeja. Haleluja, grajče, grajče dalje. Haleluja. Podni svoje ręce do nieba, podni svoje ręce do nieba. Pan tutaj jest i teraz się przechadza między nami. Pan tu jest i przechadza się między nami. Pan tutaj jest i przechadza się między nami. Zamknij oczy i czekaj na Jego dotyk, na Jego powiew, na Jego słowo, na Jego wizję. Aleluja. Pan tu jest. Pan tu jest. Aleluja. Aleluja. Ja czuję, żeby się pójść do was międzyrzędnie się modlić, ale oddam teraz mikrofon idzie, niech ona jeszcze zobaczy, co chce powiedzieć. Ale miejcie, bądźcie przed Panem, to ja wierzę, że to jest święty moment. Chodzi o spotkanie z Nim, nie chodzi o usłyszenie słowa, ale o, żeby to słowo teraz zagrało, żeby zakiełkowało, że puściło pierwszy wąg, że puściło życie. Żeby zmiękło, żeby wypuściło życie, żeby zaczęło rosnąć. Od teraz, teraz niech zacznie rosnąć. Teraz niech zacznie rosnąć.